Dzień dobry, witamy w kolejnym wywiadzie z autorami książek dla księgarni Księgi Barneya. Kolejnym naszym gościem jest Zbyszek Dzideczek. Dzień dobry.
Dzień dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór. Prezes zarządu Ursus i Ursus Trading, tak? Jeśli dobrze mówię.
Przypomniałeś czasy dinozaurów, kiedy tam na Marszałkowskie jeszcze chodziły.
Dzisiaj porozmawiamy trochę w okolicach książki Negocjacje to fascynująca podróż, czyli autorstwa twojego, która została wydana pod koniec 2020 roku. I pierwsze pytanie, dlaczego w ostatni dzień, jeśli dobrze kojarzę?
Jakbym chciał pokazać warsztat negocjatora, to bym powiedział, zapytał się, a dlaczego nie?
Zawsze pytanie najważniejsze.
A tak naprawdę było terminów. Pierwszy termin to był taki w końcu lipca, żeby było po wakacjach. Dużo korekt, dużo zmian, a przede wszystkim to, że chciałem dostosować książkę do koronawirusa, czyli do tego takiego małego stworka, który nas tu powoli atakuje. W związku z czym przeniosłem termin premiery na dokładnie 6 grudnia. Miało być na Mikołaja. Ten termin ze względu na korekty, jeszcze pewne zmiany, uległ przesunięciu, a 31 grudnia to tak, żeby zakończyć dobrze stary rok, a jednocześnie, żeby zacząć nowy.
I jeszcze jeśli to było związane z koronawirusem, to tak idealnie ten 2020.
Tak, zamknąłem tą książką chyba pewien taki etap, gdzie negocjacje bardzo się zmieniły, gdzie negocjacje, można śmiało powiedzieć, się przerodziły w tak zwane neonegocjacje, czyli zupełnie inny sposób, inny styl, a przede wszystkim to, co w tych negocjacjach jest takiego ważnego, w tych neonegocjacjach, to jest to, że uwzględniają pewne zachowania, które ludzkie, które dotąd nie występowały. Właśnie przez to, że jesteśmy świadkiem pandemii.
To jak mógłbyś mi powiedzieć parę słów więcej o neonegocjacjach?
To praktycznie rzecz biorąc sprowadza się do paru prozaicznych rzeczy, że brakuje nam kontaktu fizycznego, że nie mamy tak na dobrą sprawę tego czegoś, co było, czyli emocji. Bo kamera jednak inaczej widzi naszą twarz, nasze zachowania. Jeszcze jedna rzecz, kiedyś negocjacje były takie, że po jednej stronie stołu siedział człowiek czy zespół, po drugiej stronie również zespół, ale otaczała ich określona grupa ludzi. My teraz, rozmawiając przez kamerę, dzięki kamerze, nie widzimy tak naprawdę, kto za tym wirtualnym tłem stoi. My nie wiemy, jakie dokumenty są na stole, bo widzimy tylko ekran. W związku z czym narzędzia, które negocjator stosuje, musiały ulec zmianie. Jest, nazwijmy to, większe wykorzystanie różnego rodzaju pomocy, ale to, co nam zabrała kamera, to jest ten osobisty kontakt. To, co jest bardzo ważne w relacjach, czyli człowiek do człowieka mówi nie poprzez jakiś przewód czy jakieś inne rzeczy, których nie mam pojęcia.
Jasne. A to jak wyglądały u Ciebie negocjacje w 2020 roku? Jeśli mówimy o pandemii, o lockdownie, czy one zmieniły się w porównaniu do zeszłych lat?
No po pierwsze, to negocjacje w tej chwili uległy pewnego rodzaju wyhamowaniu ze względu na to, że mniej przedsiębiorców negocjuje pewne rzeczy, bo nie może. Druga rzecz bardzo ważna jest, zmieniły o tyle, że nie muszę tyle podróżować. W związku z czym ta sytuacja również pozwoliła na to, że się trochę oszczędza na kosztach. Trzecia rzecz, że można się lepiej przygotować i negocjować w różnych warunkach, niekoniecznie takich, które kiedyś były wymagane. Czyli nie muszę się przemieścić do biura, do kawiarni, gdzieś, tylko mogę siedzieć w domu i na wirtualnym tle negocjować. I nikt nie, jeżeli nie wstanę, to nikt nie wie, że jestem w shortach. Tutaj mogę być w marynarce, a tutaj mogę być w krótkich spodenkach.
Właśnie chciałem powiedzieć, że jedyne przygotowanie, jeśli chodzi o ubiór, to wystarczy założyć koszulę i nic więcej
tak
nie
jest.
Potrzeba.
Tak naprawdę. Tylko trzeba, tak jak powiedział, uważać, żeby nie wstać.
Tak, to najważniejsze. Chciałbym zapytać, dlaczego uważasz, że każdy powinien uczyć się negocjować i uczyć się tej umiejętności? Czy ona jest w ogóle nam potrzebna w takim codziennym życiu?
Ja myślę, że ta odpowiedź jest bardzo prosta. My sobie nie zdajemy sprawy, że my negocjujemy. Przecież w życiu codziennym, ja nie mówię o tam negocjacjach na setki milionów dolarów czy takich jakichś międzypaństwowych, mówię o zwykłym życiu. My negocjujemy ciągle, nie zdając sobie sprawy, relacje między mną a partnerką, między partnerem a kimś, a dziećmi na przykład, albo w ogóle w rodzinie, to są ciągłe negocjacje, tylko czasami to jest targowanie się, czasami to jest manipulacja, a czasami jest to są negocjacje. Czy ty wychodząc z dziewczyną no teraz jest trudno nawet, ale uzgadniając wyjście do kina, wyjście do przyszłe może wakacje, czy ty jesteś odcięty od negocjacji? Nie. Pewnie stosujesz jedną z rzeczy, która jest podstawą negocjacji, a jednym z haseł, czy takich mocnych, twardych zawołań negocjacyjnych, to jest daj, aby otrzymać. Daję ci to, że na przykład pozmywam naczynia, ale pozwól mi pooglądać mecz. Pewnie. Czyli to, co jest podstawą negocjatora, funkcjonuje w życiu codziennym.
Czy powinniśmy to ćwiczyć? W jakich momentach możemy ćwiczyć przy takim codziennym, zwykłym życiu? Gdzie możemy ćwiczyć taką umiejętność negocjowania?
Ja myślę, że właśnie poruszyłeś temat, że zawsze i wszędzie. Kwestia jest tego, żeby stosować pewne reguły związane z negocjacjami. Czyli po pierwsze, podejmuję trud negocjacji, przygotuję się. Nie rób niczego bez przygotowania. To jest pierwsze, co znajdziesz w książce, pierwsze założenie. Nic nie rób bez przygotowania, bo działanie czy negocjacje bez przygotowania to przygotowanie sobie porażki. Druga rzecz, wyzbyj się emocji, czyli nie daj emocjom dojść do głosu, dlatego że emocje ci przeszkadzają. Zobacz, jak wygląda, czy można się pokłócić, inaczej mu chcę powiedzieć, czy można się pokłócić człowiekiem, który jest spokojny? No nie można za bardzo. A kiedy człowiek jest spokojny? Kiedy umie słuchać? I tu zaskoczenie. To nie chodzi o to, żeby w negocjacjach mówić, tylko umieć słuchać. A kiedy ludzie mówią, kiedy im się zadaje odpowiednie pytania. Proste, nie?
Pewnie. Więc najważniejsze jest, co by nie powiedzieć, zadawanie pytań. Umiejętność słuchania, tak. To na pewno.
I jeszcze jedna, tak zwana przerwa. Czyli my zazwyczaj jesteśmy takimi wielepiejami. My wiemy lepiej. My wiemy lepiej, co ten drugi chce nam powiedzieć. I w momencie, kiedy on nam przekazuje informację, to co on robi? Co my robimy, przepraszam? No po prostu mu przerywamy. I się nie dowiemy, co chciał powiedzieć. Dajmy, umiejętność słuchania to nie tylko to, żeby głos docierał tutaj do naszych ust, uszów, tylko do tego, żeby to wpływało do mózgu, zostało przetwarzane i na tej podstawie, żebyśmy formułowali wnioski. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nam dostarcza informacji, dajmy mu się wypowiedzieć do końca.
Poruszyłeś ciekawy temat, jeśli chodzi o uważność słów i słuchania tych słów. Mnie zawsze inspirowały osoby, które przy rozmowie potrafią już tak kierować tokiem rozmowy, słuchając odpowiednich słów, żeby dojść do swojego celu. Zawsze się zastanawiałem, jak można się tego nauczyć. Czy to jest kwestia tylko doświadczenia?
Nie, wymienić słowo, które jest istotne dla negocjatora, czyli uważność. Tak, my czasami wypowiadamy słowa, które wynikają z naszego bałaganiarstwa, z naszego niedyscypliny, braku dyscypliny językowej. Często używamy słów, które nie tylko, że ranią, ale nic nie znaczą. Takim słowem jest nigdy. Takim słowem jest zawsze. Kłótnia małżeńska, ty zawsze zostawiasz skarpetki na kanapie. No dobrze, ale 3 lata temu nie zostawiłem. Czyli to nie jest prawda. Następna rzecz to jest taki brak takich sformułowań, które się nazywają kolokwializmem. Pieniążki, zdrobnienia. To powoduje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, pewien niepokój z drugiej strony. To powoduje niepewność. My dzisiaj w takim bardzo rozderkanym świecie musimy uważać na to, co mówimy, bo możemy wywołać niesamowity skutek, który obróci się przeciwko nam. A więc bądźmy uważni, dobierajmy słowa tak, żeby one były precyzyjne, bo jednym z narzędzi negocjatora jest olbrzymia precyzja językowa. I to nie chodzi o to, żeby wypowiadać się jak polonista, jak profesor Bralczyk, ale żeby uważać, co mówimy, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak możemy zranić tą drugą osobę albo wywołać negatywny skutek. A przecież negocjacje to jest nic innego, tylko chęć zawarcia porozumienia. Jeżeli po obu stronach nie ma woli współpracy, to negocjacje nie mają miejsca.
Super poruszyłeś temat i teraz kwestia, czy patrzenie na gestykulację, czy jakie słowa używa druga strona? Co jest ważniejsze?
Ja myślę, że gestykulacji można się nauczyć i manipulatorzy, bo o nich mówię, potrafią opanować gest, który jest takim trywialnym przykładem, że niby jak się kłamie, to się tam zakrywa niejako usta, tak? Albo pociera coś. Ja myślę, że pewnych gestów można się nauczyć i manipulować. Kwestia jest tego, że ma być tak zwana spójność. Czyli nie da człowiek tak na dobrą sprawę przeciętny związać słów z gestami, które są niespójne. Może próbować, ale w pewnym momencie się pogubi. Czyli jeżeli kto, ja dam przykład, tak? Jeżeli ktoś mówi, że coś jest dużego, to zazwyczaj w jakiś sposób to obrazuje. Spróbuj powiedzieć duży, a jednocześnie obniżyć ręce. Więc działanie przeciw naturze. Problem jest taki, że my teraz nie rozmawiamy bezpośrednio. My rozmawiamy przez telefon, przez internet, czy przez jakąś kamerę. Co to powoduje? Wbrew pozorom musimy być jeszcze bardziej precyzyjni. Dlatego, że kamera czy telefon wymaga uważności z obu stron. Słowo powiedziane przez telefon przykre krzyczy głośniej niż słowo, które jest powiedziane tak, jak my rozmawiamy. Więc uważność z bliskimi. Ja mówię o poziomie znajomych, przyjaciół, rodziny. Powinno być uważne, bo możemy niespodziewanie wywołać efekt. Jeżeli my byśmy się spotkali, ja bym do ciebie powiedział, moja ciocia jest w szpitalu. To co byś pomyślał?
Czy twoja ciocia jest w szpitalu?
Ale jakbym do ciebie zadzwonił i powiedział, moja ciocia jest w szpitalu, to być może u kogoś wrażliwego, aha, to znaczy zachorował na COVID. Tak? Czyli my budujemy pewne historie, interpretacje na podstawie czasami informacji, dopowiadamy sobie coś, co nie zaistniało.
Jak ważna jest postawa i nastawienie do negocjacji i intencji tej drugiej osoby? Tutaj możemy też rozróżnić manipulację od negocjacji.
No ja myślę, że jedna z podstawowych rzeczy, która występuje w negocjacjach, to że po obu stronach istnieje wola współpracy. Jeżeli tej woli współpracy nie ma, to lepiej sobie odpuścić takie negocjacje, nie negocjować. Oczywiście, że może się zdarzyć, że jest to gra pozorów albo pozorna. Nie może zwykły człowiek od razu tego wyczuć. Negocjator, dobry negocjator to wyczuje, ale też po pewnym czasie. Więc pierwsze zasadnicze narzędzie sprawdzające jest rozpocząć każde spotkanie podsumowaniem, po co myśmy się tutaj spotkali. Dlaczego to spotkanie ma sens? No i mieć z tyłu głowy coś takiego, że jak zawieram porozumienie, to porozumienie ma spełniać pewien miernik negocjacyjny, który przedtem nie istniał albo był zmieniony. Pamiętamy słynne win. To, że ludzie mówili, no trzeba jako sukces negocjacyjny, traktowali, że negocjacje mają się zakończyć porozumieniem. Prawda. Tylko co z tego porozumienia, jeżeli ono nie wejdzie w życie? A więc dzisiaj ciężar sukcesu negocjacyjnego przesunął się z momentu, kiedy jest porozumienie, do momentu, kiedy to porozumienie zostało zrealizowane. Co z tego, że my się uzgodnimy coś, że na przykład idziemy do kina, czy cokolwiek, jak do tego kina nigdy nie pójdziemy?
Raca.
Druga rzecz, bardzo, bardzo ważna, to jest, bo pytałeś o sprawę i w jaki sposób podejść do tych negocjacji. No my musimy być skupieni, my musimy znać sobie cele. Tylko jeszcze jedna rzecz, którą zazwyczaj ludzie nie robią. No my musimy pomyśleć o tym, jakie są cele drugiej strony. My musimy być empatyczni, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. A co to znaczy? W języku negocjacyjnym jest takie powiedzenie, wejść w czyjeś buty. Musisz nie zakładać, jakie ta druga strona ma cele, intencje. Ty musisz myśleć jak ono. Czyli dokładnie znaleźć się po tej drugiej stronie i zastanowić się, jak on w stosunku, czy ona w stosunku do mnie będzie się zachowywać. I wtedy te negocjacje są skuteczne, są efektywne. A przede wszystkim porozumienie, jakie jest zawarte, zostanie zrealizowane.
I to jest najważniejsze, czyli win-win, ale właśnie po to, żeby zrobić i skończyć.
Ale win-win się dawno skończył. Win-win jest pozornym zwycięstwem obu stron. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że ty kończysz negocjacje, obie strony się rozdzielają, każdy wraca do domu, każdy wraca do swojej firmy i zaczyna się myślenie. Albo tutaj źle zrobiłem. Albo i co? I obie strony dążą do tego, żeby zerwać to porozumienie. Ja dam taki koronny przykład, jaki jest po prostu takim bardzo dobrym przykładem. Z jednej strony roli negocjatora, że negocjator jest odpowiedzialny w przeciwieństwie do starych szkół za to, żeby porozumienie zrealizować. Przykład? Umowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Człowiek, który negocjował z ramienia Unii, Nicolas Barnier, nie odpuścił tego 2 lata temu. Jego nazwisko ciągle się pojawiało. W momencie, jak Boris Johnson podpisał już w świetle reflektorów, jego rola się skończyła, bo umowa weszła w życie. Ale dopiero wtedy, a nie wcześniej, 2 lata temu. Gdyby tak było według starej szkoły negocjacji, to odpowiedział moja chata z kraju. Ja już mnie to nie interesuje. No podpisałem, wynegocjowałem, co wy ode mnie chcecie. Rola negocjatora stała się ważniejsza, stała się bardziej wymagająca. On ma doprowadzić do tego, że porozumienie, które zawarł, ma być zrealizowane. A co to znaczy? Że jest do dyspozycji wszystkich do interpretacji, do określenia, jak te negocjacje przebiegały. Czyli wypełnia ten moment podpisania porozumienia i zrealizowania.
I dopiero wtedy zadanie jest...
I wtedy jest zadanie skończone. I może powiedzieć, panie prezesie, melduję wykonanie zadania.
Kiedy zaczęła się twoja podróż oficjalnie z negocjacjami?
Nie wiem, ale odpowiem. Wydaje mi się, że moja przygoda z negocjacjami zaczęła się, jak się urodziłem. Tylko sobie nie zdawałem z tego sprawy. Nie miałem warsztatu. Nie wiedziałem w ogóle, że to są negocjacje. Że to się tak nazywa. Natomiast chyba, ale to nie jest pewne, ale prawdopodobnie miałem coś, co jest wymogiem, żeby negocjator, można było powiedzieć, że jest dobrym negocjatorem. Intuicja. Bo dobry negocjator, wbrew temu, co się powszechnie mówi, musi się składać z 3 części. Pierwsza, to tu cię może zaskoczę, wcale nie najważniejsza, to jest wiedza. Ale to nie jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce od tyłu to jest intuicja. Jeżeli negocjator nie ma intuicji, to będzie negocjatorem. Intuicja powoduje, że o kimś mówimy, on jest dobry negocjator albo zły. Albo negocjator. Przepraszam, nie ma złych negocjatorów. Po prostu tutaj tego pojęcia nie funkcjonuje. Nie można być złym negocjatorem. Można być negocjatorem, a jak ktoś jest tak zwany, w cudzysłowie, złym negocjatorem, no to nie jest negocjatorem. Po prostu. I najważniejsza rzecz to jest doświadczenie. I to, co zapytałeś, to ja popełniałem wiele błędów. Zresztą piszę o tym w swojej książce. Popełniałem wiele różnych rzeczy, które dzisiaj bym pewnie nie popełnił. Ale dlaczego? No właśnie dlatego, że się uczyłem na swoich błędach. Drogi sport, bo najlepiej się uczyć na cudzych błędach, najtaniej. No ale niestety, takie były czasy, byłem na takich stanowiskach, że nie było raczy, czy funkcje pełniłem, które nie było zmiłowania. Musiałem się uczyć na błędach i za nie płacić czasami. Dlatego mówię, że oficjalnie to się zaczęło lata temu. Kiedy tak naprawdę? Wydaje mi się, że kiedy podpisałem pierwszy kontrakt, który wynegocjowałem. Kiedy poczułem, że te negocjacje dla mnie są, można powiedzieć, pasją. Bo ja jestem negocjatorem z pasji, a nie z przymusu. To wydaje mi się, jak podpisałem kontrakt na więcej niż 100 milionów dolarów. To była takie, nazwijmy to wyzwanie, taka magiczna liczba. To mogło być 99 albo 101. To chodzi tylko o to, że jakaś tam liczba, że mogę sobie powiedzieć, a przekroczyłem jakiś próg. Czy to jest dobre czy złe? Wydaje mi się, że wtedy było dobre, czyli że sobie przywiązałem sukces negocjacyjny z pewną liczbą magiczną. Później stwierdziłem, że to nieważne, co negocjujesz. Ważne jest, co uzyskujesz w ramach negocjacji, w sensie porozumienia i właśnie to, co, o czym powiedziałem, czy doprowadzisz do realizacji i co wokół tego się działo, jakich ludzi poznałem, jaką kulturę poznałem, co się działo w trakcie negocjacji, co ja przeżywałem, jakie emocje, jakie, co mi dały te negocjacje, w sensie wiedzy z jednej strony, ale z drugiej strony wydaje mi się takiego czegoś, co takiej ekscytacji. To tak jak oglądasz dobry film. No, dobry film i teraz możemy podyskutować, co dla ciebie jest dobrym filmem. W związku z czym te negocjacje stały się dla mnie pasją, kiedy były moje. Już wtedy zatraciłem pojęcie czegoś, co się ludzie jakby podporządkowują, wartość. Miliard dolarów czy jeden dolar? Wszystko jedno. Negocjuję. Nie wartość, tylko jak to zrobię. Pamiętam swoje negocjacje w Maroku, trudno to nazwać negocjacjami, kiedy miałem sytuację, gdzie byłem przedmiotem olbrzymiej manipulacji. Mianowicie byłem w Fezie w Maroku, zaproszono mnie do takiego czegoś, co się nazywa pałacem dywanów. To jest olbrzymi budynek w formie pałacu, gdzie są same dywany. Usadzono mnie na krześle, które wyglądało jak tron, dano zieloną herbatę i roztaczano przede mną dywany. Może setkę, może więcej. A człowiek, który był tam sprzedawcą, mnie obserwował. Z tej setki wrócono do 30. Z tych 30 wrócono do 10, do 5, do 2, do jednego, którego zapłaciłem i wyszedłem. Dywanik 70 na 40 zapłaciłem 300 dolarów. Całą moją dietę na pobyt długi w Maroku. Wyszedłem bez pieniędzy, z dywanem pod pachą. I natknąłem się na stragan na targu, gdzie leżał taki dywan, który kosztował 5 dolarów. Cena początkowa. I wtedy sobie postanowiłem, nigdy, nigdy więcej nikt mną nie zmanipuluje. I stworzyłem i zacząłem pracować nad swoim warsztatem tak, żeby się opierać również manipulacji, bo manipulacja jest zła. Manipulacja jest przestępcza. Nie wolno manipulować ludźmi, bo jest niesmak.
W książce na samym końcu mamy bardzo dużo zdjęć pokazujących twoje wszystkie podróże po całym świecie. No, to nie wiem, czy wszystkie, ale jest ich tutaj bardzo dużo.
10%.
10%. Chciałem zapytać, jaki jest wspólny mianownik w negocjacjach w tych różnych krajach? Czy jest w ogóle coś takiego jak wspólny mianownik przy tych negocjacjach?
Jest jeden. Trzeba być człowiekiem. Czyli rozumieć kulturę, trzeba znać tą kulturę, trzeba się nauczyć, jak się poruszać w obrębach różnych kultur, stosować metody negocjacji, które są absolutnie uniwersalne, ale trzeba uwzględnić ten czynnik ludzki. Ludzie, którzy przyjeżdżają do krajów arabskich czy Daleki Wschód, czyli nie zachowują się zgodnie z normami w Chinach, w Indonezji, w Indiach, w Afryce Południowej, nie będą mieli sukcesu negocjacyjnego, albo wyjadą z przekonaniem, tak, uzyskaliśmy dobry kontrakt, ale nie mają pewności, że ten kontrakt naprawdę był dobry. On mógł być jeszcze lepszy, gdyby uwzględnili właśnie te różne kultury.
Czyli opieranie się na dobrej intencji, pojedziemy i zrobimy biznes, to jednak za mało.
No ja znam bardzo dużo ludzi, którzy w latach 80. czy 90. wyjeżdżali, że no, na pewno nam się uda, cokolwiek nie zrobimy, to zrobimy. Oczywiście, że byli ludzie, którzy to zrobili, ale 90% ludzi przyjeżdżali z niczym albo tracili majątki, bo nie uwzględniali wątków kulturowych, bo popełniali błędy, które można powiedzieć skutkowały tym, że byli tacy obcy, tacy zimni, tacy nieswoi. Ja w południowej Afryce, jak tam trochę mieszkałem przez 6 miesięcy, negocjowałem taki duży kontrakt, a jednocześnie byłem w bardzo przyjaźnie postrzegany przez czarnych ludzi, którzy akurat przejęli władzę. Używam słowa specjalnie czarnych, bo byli biali. To w związku z czym ci ludzie byli na początku i myśmy z grupą ludzi im pomagali, zwłaszcza w rolnictwie. I wiesz, jak mnie określili? Że jestem najbardziej czarny z białych. I to był dla mnie komplement. Pamiętam, jak przyjechali do Poznania na targi i ci ludzie patrzyli we mnie jak, nie wiem, jakiegoś guru, jakiegoś przewodnika. A jeden z nich, kiedy poprosił mnie, czy on by mógł zjeść ziemniaki, płakał. On mówi, Werpe, a my nie mamy takich ziemniaków. Ale ja pamiętam, jak byłem chłopcem, to moja mama gotowała takie ziemniaki. Właśnie takie. To są takie drobne wątki, które musisz podejmować jako negocjator i je hołubić. Czyli wyjmować te diamenciki czasami i je wykorzystywać, ale to w pozytywnym sensie, do późniejszych negocjacji. Musisz być ludzki po to, żeby cię traktowali później z ludzką twarzą, kiedy siedzicie przy stole negocjacyjnym. A ludzie o tym zapominają. Oni myślą, że biznes, a związki między ludźmi to dwie różne rzeczy. Nieprawda. One się bardzo mocno ze sobą łączą.
A czy wszystkie negocjacje, które odbyłeś za granicą, przydały ci się później też w Polsce przy negocjacjach z polskimi kontrahentami?
I tak i nie, dlatego że każda kultura ma swoją specyfikę. Polacy też mają swoją specyfikę. No, my słyniemy z dwóch podstawowych rzeczy, które są naszymi niestety cechami narodowymi, a one wychodzą w praniu. I dlatego na przykład nasze treningi negocjacji musiały być dostosowane do rynku polskiego, pomimo że zostały przeniesione według metodyki austriackiej. Jednym z takich rzeczy u Polaków jest brak zaufania. My generalnie nie wierzymy drugim ludziom. Ja nie mówię o takim bezgranicznym zaufaniu, bo zaufanie to oznacza również sprawdzanie albo potwierdzenie, ale takie po prostu brak zaufania albo druga cecha to jest taka podejrzliwość. Czyli on naprawdę tak... On tam ze mną tam się uśmiecha, jest szczery, ale tak naprawdę to tam coś jest z tyłu. On chce mnie po prostu oszukać. A to złe słowo po czesku.
To na pewno. Chciałbym zapytać, a żebyś opowiedział tak naprawdę o swojej krótkiej historii z przemytem do Sudanu.
No widzę, że czytałeś książkę. No to przeczytaj, no to dlaczego ja mam opowiadać coś, co napisałeś?
Z twoich ust na pewno będzie bardziej zabawne.
Ja mogę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, którą nie napisałem. Mianowicie o tym, że myśmy z tą butelką wódki wyszli z kierownikiem celników, o którym piszę, na płytę lotniska i uroczyście on wziął i stłukł tą butelkę na płycie, no bo nie można było wieźć alkoholu, musiał coś z tym zrobić, a nie ma tam depozytów. Nie było w tym czasie depozytów, no bo by musieli przechowywać alkohol, a alkohol jest zakazany, więc konflikt, tak? Problem polega na tym, i to mnie rozśmieszyło, że ja tak na dobrą sprawę nie byłem pewien, bo on w jego oczach widziałem żal. I to była dla mnie śmieszna sytuacja, dlatego że z jednej strony on był takim oficjalny, tam rytualnie wziął za szyjkę, tam to stłuk i tak dalej, ale z drugiej strony ja sobie tak go uzmysłowiłem, tak ja czasami sobie robię takie dowcipy umysłowe, ja sobie tak pomyślałem, że być może on to żałuje tej wódki, on by się jej napił, tylko że nie może. I mu tak żal tego, że rozbił. I to mnie tak rozśmieszyło, że nie powiedziałem mu tego, ale byłem tak uchochany, że moi koledzy, jak wróciłem z tego lotniska, pytali się, co się stało, czego ty się tak śmiejesz? Bo nie mogę wam powiedzieć, ale po prostu w środku mi się gotuje. Tego nie napisałem w książce, ale prawda jest taka, że to są takie smaczki. I co najlepsze, że człowiek pamięta te rzeczy. Takie wyrazy twarzy, drobne uśmiechy, jakieś takie mikro zdarzenia, które powodują, że to zostaje ci na całe życie.
Pewnie. Chciałbym poprosić o parę rad dla przedsiębiorców, którzy nas słuchają, jak będą negocjować z kontrahentami z zagranicy, to jakie mogą wykonać te najprostsze pierwsze kroki, żeby im było łatwiej negocjować?
No po pierwsze się zaznajomić z kulturą danego kraju. Po drugie nie zwieść się, na przykład jeżeli chodzi o Europę, nazwiskiem. Ja miałem taki przypadek, kiedy mój kolega negocjował tam relacje z człowiekiem o nazwisku Ginter coś tam. Niemiec. I tak sobie negocjowali przez telefon dość długo, faks, mailami. Tam jeszcze były czasy, gdzie był trochę faks wchodził w grę. No i w pewnym momencie on nie mógł, znaczy może inaczej, on nie mógł rozgryźć tego człowieka, bo on się zachowywał jakoś nietypowo. Jakoś tak coś mu nie grało w tym. To był... I w końcu się spotkali. Jak się spotkali, to wyszła prawda na jaw. To był Niemiec z drugiego pokolenia, a tak naprawdę Turek. To, że miał nazwisko niemieckie, to wcale nie znaczy, że był Niemcem. W sensie umysłowym, tak? Tylko był Turkiem. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Rozeznaj, z kim rozmawiasz. Nie daj się zwieść pozorom. Na przykład w Malezji główny biznes to są Chińczycy. Ja tam opisuję taką sytuację, gdzie wydaje się, że rozmawiasz z Chińczykiem, który ma imię europejskie, ale to jest tylko dlatego, że oni w podstawówce, ucząc się zrębów angielskiego, muszą mówić, narzucić sobie, że on nie jest jakiś Kim, tylko on jest na przykład Kate, znaczy jakimś tam Paul, czy jakiś Kate, czy cokolwiek, tak? Więc my powinniśmy bardzo mocno uwzględniać wątek kulturowy, jeżeli się poruszamy za granicą. Inaczej się będzie zachowywał Amerykanin, inaczej Rosjanin. My mamy bardzo mało szacunku do Rosjan. A nie zdajemy sobie sprawy, że ci wszyscy, pierwsi sekretarze, ludzie z partii i tak dalej, powysyłali swoje dzieci na najlepsze szkoły na całym świecie. Że to są absolwenci Harvardu, Oxfordu i innych mitów. A co to powoduje? To powoduje, że oni świetnie mówią na przykład po angielsku. Ja bym chciał tak mówić po angielsku jak niektórzy Rosjanie. Że oni mają olbrzymią wiedzę. A my ich dalej traktujemy jak swołocz. No niestety, to są ludzie, za którym stają pieniądze, ale są kulturalni, nauczeni, inteligentni i z pełną wiedzą.
Pewnie. Czyli mamy kwestię przygotowania tego kulturowego, nie zwieść się pozorom. I rozumiem, że pozostałe też te punkty to już takie same jak przy normalnych przygotowaniach do negocjacji.
Tak, znaczy negocjacje wbrew takim domniemaniom to jest procedura, to jest metodyka, powtarzalna. Są pewne punkty, które są punktami stałymi. Natomiast po drugiej stronie tego wszystkiego jest to, że między jednym punktem a drugim jest przestrzeń do wypełnienia. Jak jest przestrzeń do wypełnienia, to zależy od negocjatora, od jego kultury, od jego wiedzy, od jego intuicji, no i najważniejsze od doświadczenia. Mhm.
Ostatnie pytanie o twoje predykcje tak naprawdę na przyszłość, jeśli o twoje zdanie. Jak mogą wyglądać negocjacje w przyszłości? Czy w tym momencie już powinniśmy się uczyć negocjacji również online, a nie tylko tych, powiedzmy, w świecie rzeczywistym? Jak to może wyglądać w najbliższych latach?
No ja powiem, że jak ktoś teraz zabiera się do negocjacji online, to już trochę późno, bo już rok minął i większość się przeniosła do negocjacji online. Mnie się wydaje, że nastąpi pewne, jeżeli już całkowicie się odmrozi gospodarka i będzie można podróżować, przemieszczać się, to będą sfery negocjacji, które zawsze były poufne, które wymagały spotkania nierejestrowanego między na przykład dwojgiem ludzi. Będą sfery, które będą wymagały tego odcienia osobowego, tych emocji ludzkich. Z drugiej strony negocjacje staną się tańsze ze względu na brak konieczności przemieszczania się. na to, że można będzie uruchomić te komunikatury, które kiedyś negocjacje były zazwyczaj poprzez to, co się nazywało dodatkiem. Czyli na przykład rozpoczynaliśmy negocjacje telefoniczne, lecieliśmy gdzieś, wracaliśmy, dopieszczaliśmy negocjacje znowu przez telefon. Mnie się wydaje, że teraz ten wątek osobistego spotkania będzie tylko wtedy, kiedy to będzie wymagane. Z różnych względów. Poufność, różne. Druga rzecz, wydaje mi się też, że to, że jest taka łatwość komunikowania się przez internet w sensie kamery, ekranu, to spowoduje, że ludzie będą bardzo mocno kierować się uważnością. I bo przekaz przez kamerę, przez mikrofon jest zupełnie inny w odbiorze. I ja nie mówię tu o tym wątku osobistym, ranieniu i tak dalej, tylko że ludzie staną się na tyle uważni, że będą dobierać bardzo uważnie słowa, żeby być dobrze odczytywani. Mhm. Czyli nie będzie tego takiego bałaganiarstwa, tego takiego trochę niechlujstwa językowego. I nie chodzi o czas, chodzi o precyzję wypowiedzi.
Czyli znowu uważność słów.
Tak, absolutnie.
Super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz pokażemy książkę, negocjacje to fascynująca podróż. I na pewno jest to wielka podróż też w twoim wydaniu, patrząc na to, że jednak po całym świecie trochę udało ci się zjeździć.
No nie udało się, po prostu jeździłem. O widzisz, to jest ta uważność językowa, tak, prawda? Takie jest słowo chciałbym.
Chciałbym przeprosić, to nie są przeprosiny.
Po prostu przepraszam. Tak? No właśnie to jest to, co przed chwilą mówiliśmy, tak? Ta uważność w przekazywaniu treści.
Jasne. Dziękuję bardzo.